Lekcja pierwsza, 3 lipca. Życie w społeczeństwie 24 godziny na 7 dni. Sobota, po południu. 26 czerwca. Tekst pamięciowy. Dusza moja wzdychają dla was tęsknoty do przedsionków pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Księga Psalmów 84, 3. Tyk-tak, 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 tykał miarowo i bezlitośnie zegar. Pozostały 2 godziny do rozpoczęcia szabatu. Maria, rozejrzawszy się po swoim niewielkim mieszkaniu, westchnęła. Dziecięce zabawki nadal leżały porozrzucane w pokoju, a w kuchni panował bałagan. Sara, jej najmłodsza córka, miała gorączkę i leżała w łóżku. Podczas sobotniego nabożeństwa Maria miała witać osoby przybywające do kościoła, więc cała rodzina musiała wyjść z domu pół godziny wcześniej niż zwykle. Mam nadzieję, że jutro znajdę trochę ciszy i spokoju, pomyślała Maria. W tym czasie na drugim końcu miasta mąż Marii, Jozue, stał w kolejce do kasy z wózkiem pełnym cotygodniowych zakupów. Wcześniej z trudem dojechał tam zakorkowanymi ulicami. Kolejki przy kasach były długie, jakby wszyscy zmówili się na tę porę. Muszę trochę odpocząć. Dłużej tego nie wytrzymam, pomyślał Jozue. Tak się nie da żyć. Naszym życiem rządzą godziny szczytu, godziny pracy, wizyty u lekarzy, rozmowy przez komunikatory internetowe, zakupy i obowiązki szkolne. Bez względu na to, czy posługujemy się publicznym transportem, prywatnym skuterem, czy swoim samochodem, by dojechać do pracy i zawieźć dzieci do szkoły, ciągłe obowiązki spoczywające na nas w otaczającym nas świecie grożą zagłuszeniem czy wyparciem wszystkiego tego, co jest naprawdę ważne dla nas. Jak zatem możemy znaleźć odpoczynek w takim pośpiechu i nawale zajęć? Niedziela, 27 czerwca. Zmęczeni i wyczerpani. Dlaczego Bóg ustanowił dzień odpoczynku, zanim ktokolwiek zdążył się zmęczyć? Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 2:1-3. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Zanim jeszcze ludzkość rzuciła się w narzucony sobie wir stresującego życia, Bóg ustanowił znak odświeżający nam pamięć. To miał być dzień przeznaczony na wyhamowanie w codziennym pędzie i cieszenie się życiem, dzień, w którym możemy więcej być niż czynić. To miał być dzień, w którym możemy świętować dar trawy, powietrza, dzikiej przyrody, wody, ludzi oraz, co najważniejsze, czcić Stwórcę wszelkich dobrych darów. Nie było to jednorazowe zaproszenie i nie wygasło po opuszczeniu Edenu przez ludzi. Bóg zadbał o to, by zaproszenie przetrwało próbę czasu. Już na początku wplótł sobotni odpoczynek w tkaninę czasu. Zawsze będzie istniało zaproszenie odnawiane raz po raz, zaproszenie do odpoczywania i świętowania stworzenia każdego siódmego dnia tygodnia. Można byłoby przypuszczać, że dzięki wszystkim urządzeniom oszczędzającym czas powinniśmy być mniej fizycznie zmęczeni niż ludzie żyjący jeszcze 200 lat temu. Ale wydaje się, że w naszych czasach jak nigdy dotąd brakuje nam odpoczynku. Nawet czas wolny od pracy poświęcamy niecierpiącym zwłoki zajęciom. Ciągle wydaje się nam, że jesteśmy spóźnieni. Bez względu na to, ile czegoś zrobimy, zawsze jest jeszcze coś do zrobienia. Badania wskazują na to, że coraz mniej śpimy, a wielu ludzi nie jest w stanie normalnie żyć bez kofeiny. Choć mamy coraz lepsze telefony komórkowe, szybsze komputery i wydajniejsze połączenia internetowe, to jednak wciąż brakuje nam czasu. Czego poniższe wersety uczą nas o znaczeniu odpoczynku? Zobacz Ewangelia Marka 6:31 i rzekł im, wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Księga Psalmów 4:9 spokojnie się ułożę i zasnę, bo ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Druga księga Mojżeszowa 23:12-6 dni wykonywać będziesz swoje prace, ale dnia siódmego będziesz świętował, aby wypoczął twój wuj i twój osioł i aby wytchnął syn twojej niewolnicy i przychodzeń. Piąta księga Mojżeszowa 5, 14. Ale siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica tak jak ty. Ewangelia Mateusza 11, 28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Bóg, który nas stworzył, wiedział, że będziemy potrzebowali fizycznego odpoczynku. Wbudował w czas powtarzający się okresowo pewne odcinki, noc i sobotę, by dać nam możliwość fizycznego odpoczynku. Uznając Jezusa jako naszego Pana, musimy także poważnie traktować nasz obowiązek poświęcania czasu na odpoczynek. Przecież przykazanie sobotnie nie jest jedynie propozycją czy wskazówką, ale przykazaniem. Jak postrzegasz swoje udręczone życie? Co możesz zrobić, by lepiej doświadczać fizycznie i duchowo odpoczynku, który Bóg nam oferuje? Poniedziałek 28 czerwca. Jazda na oparach. Brak snu i wyczerpanie z powodu fizycznego przepracowania to prawdziwy problem. Jednak jeszcze gorzej jest, gdy czujemy, że emocjonalnie jedziemy na oparach/rezerwie. Gdy brak snu dodamy do emocjonalnych problemów, możemy odczuć bolesne zniechęcenie. Baruch, skryba jeden na usługach Jeremiasza, czuł się tak podczas ostatnich trudnych lat istnienia Jerozolimy poprzedzających chaos, cierpienie i zamieszanie po zniszczeniu miasta przez Babilończyków. Napisz krótką ocenę emocjonalnego stanu Barucha. Przeczytaj Księga Jeremiasza 45:1-5 słowo, które wypowiedział prorok Jeremiasz do Barucha, syna Neriasza, gdy spisał te słowa w księdze pod dyktatem Jeremiasza w 4 roku Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego. Tej treści, tak mówi Pan, Bóg Izraela, o tobie, Baruchu, ponieważ powiedziałeś, o, biada mi, gdyż Bóg dodał zmartwienie do mojego bólu, jestem wycieńczony wzdychaniem i nie znajduję odpocznienia. Tak mu powiesz, tak mówi Pan, oto, co zbudowałem, burzę, a co zasadziłem, wypleniam, mianowicie całą ziemię. A ty żądasz dla siebie rzeczy wielkich. Nie żądaj. Bo oto sprowadzę nieszczęście na wszelkie ciało. Mówi Pan, lecz tobie daruję twoje życie jako zdobycz wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Czy możesz sobie wyobrazić, jakby to było, gdyby Bóg osobiście skierował do ciebie indywidualne przesłanie? Baruch otrzymał przesłanie wprost z sali tronowej w niebie. Wydarzyło się to w 4 roku Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego. Księga Jeremiasza 45:1. Czyli około 605 lub 604 roku przed Chrystusem. Księga Jeremiasza 45:3 dobrze podsumowano to, jak czują się ludzie, gdy jadą na oparach. Wszystko, co wiemy z Pisma Świętego o tym okresie, świadczy o tym, że narzekanie Barucha nie było małostkowym utyskiwaniem. Miał on powody czuć się zniechęcony i emocjonalnie wyczerpany. Działo się wtedy dużo złych rzeczy, a jeszcze gorsze miały wkrótce nastąpić. Jak Bóg odpowiedział na narzekania Barucha? Przeczytaj Księga Jeremiasza 45:1-5. Słowo, które wypowiedział prorok Jeremiasz do Barucha, syna Neriasza, gdy spisał te słowa w księdze pod dyktatem Jeremiasza w 4 roku Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, tej treści, tak mówi Pan, Bóg Izraela, o tobie, Baruchu, ponieważ powiedziałeś, o, biada mi, gdyż Bóg dodał zmartwienie do mojego bólu, jestem wycieńczony wzdychaniem i nie znajduję odpocznienia. Tak mu powiesz, tak mówi Pan, oto, co zbudowałem, burzę, a co zasadziłem, wypleniam, mianowicie całą ziemię. A ty żądasz dla siebie rzeczy wielkich. Nie żądaj. Bo oto sprowadzę nieszczęście na wszelkie ciało. Mówi Pan, lecz tobie daruję twoje życie jako zdobycz wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Boża odpowiedź na rzeczywiste cierpienie Barucha przypomina nam fakt, iż Bóg musiał odczuwać w nieskończenie większym stopniu rozpacz i ból. Zbudował Jerozolimę, a teraz zamierzał ją zburzyć. Zasadził Izraelitów jak winnice, a teraz zamierzał ich wyrwać i skazać na wygnanie. Nie tego pragnął Pan dla swojego ludu, ale wskutek buntu Izraelitów był zmuszony do tego dopuścić. Jednak dla Barucha zapaliło się światełko nadziei na końcu tunelu. Bóg bowiem zamierzał oszczędzić go mimo powszechnego zniszczenia, klęski i niewoli. Przeczytaj jeszcze raz słowa skierowane przez Boga do Barucha. Jakie przesłanie znajdujemy w nich dla nas? Jak świadczą te słowa o tym, że Bóg jest z nami bez względu na zaistniałą sytuację? Wtorek 29 czerwca. Słowa dotyczące odpoczynku w Starym Testamencie. Z pewnością wszyscy potrzebujemy odpoczynku i dlatego jest o nim mowa w całej Biblii. Choć Bóg stworzył nas do działania, to jednak działanie to musi być przeplątane odpoczynkiem. Hebrajski Stary Testament zawiera szereg słów oznaczających odpoczywanie. W opisie tego, jak Bóg odpoczął w pierwszą Księgę Mojżeszowa 2:2-3 w ustanowionym przez siebie siódmym dniu tygodnia, użyty został hebrajski czasownik SZWT, zaprzestać pracy, odpocząć, wziąć dzień wolny od pracy, będący czasownikową formą hebrajskiego rzeczownika szabat, sobota. Ów hebrajski czasownik SZWT został użyty w druga Księga Mojżeszowa 5:5 w formie kauzatywnej 2, co można przetłumaczyć jako skłonić kogoś do odpoczynku od pracy. Rozgniewany Faraon oskarżył Mojżesza o to, że namawia Izraelitów, by odpoczęli od swojej charówki czwartym przykazaniu dekalogu nawiązanie do Bożego odpoczynku w siódmym dniu tygodnia, czyli w sobotę, zostało wyrażone hebrajskim czasownikiem nuach. Zobacz druga Księga Mojżeszowa 20:11. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Piąta Księga Mojżeszowa 5:14. Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twój wół, ani Twój osioł, ani Twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach, aby odpoczął Twój sługa i Twoja służebnica tak jak Ty. Ów hebrajski czasownik w księgach Hioba 3:13 został przetłumaczony jako mieć odpoczynek, Biblia Interlinearna, zaś w odniesieniu do skrzyni przymierza w czwarta księga Mojżeszowa 10:36, bardziej obrazowo jako zatrzymać się. W druga księga królewska 2:15 czytamy, że duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Inna ważna hebrajska forma czasownikowa to szakat, odpoczywać, dać wytchnienie, uciszyć się. Słowo to zostało użyte w księga Jozłego 11:23, gdzie opisano odpoczynek ziemi po wojnie prowadzonej pod wodzą Jozłego. Słowo to często pojawia się w kontekście pokoju w księdze Jozłego i w księdze sędziów. Hebrajski czasownik raga także wskazuje na odpoczynek. W ostrzeżeniach przed nieposłuszeństwem w księdze powtórzonego prawa Bóg powiedział Izraelitom, że na wygnaniu nie znajdą wytchnienia. Ten sam hebrajski czasownik w formie kauzatywnej 4 został użyty w księga Jeremiasza 50:34, gdzie jest mowa o tym, że Pan może dać ziemi pokój. O jakim odpoczynku jest tu mowa? Przeczytaj piąta księga Mojżeszowa 31:16. I rzekł Pan do Mojżesza, oto, gdy ty spoczniesz w gronie twoich ojców, lud ten powstanie i będzie cudzołożył, idąc za obcymi bogami ziemi, do której wchodzi, opuści mnie i złamie moje przymierze, które z nim zawarłem. Druga księga Samuela 7:12. A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo. W obu powyższych wersetach użyto osobliwego hebrajskiego wyrażenia pochodzącego od czasownika szakab, dosłownie oznaczającego położyć się, zasnąć. W przymierzu z Dawidem Bóg obiecał przyszłemu królowi Izraela, a gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie. Druga księga Samuela 7:12. Długa i wybiórczo tutaj przedstawiona lista różnych hebrajskich czasowników oznaczających odpoczywanie pomaga nam zrozumieć, że teologiczne pojęcie odpoczynku nie jest oparte na jednym czy dwóch słowach. Odpoczynek może być zarówno osobowy, jak i zbiorowy. Odpoczynek wpływa na nasze ciało, naszą wspólnotę i nasze emocje, i nie ogranicza się jedynie do soboty. Śmierć jest z pewnością naszym wrogiem, ale pewnego dnia zostanie pokonana. Chociaż opłakujemy naszych bliskich i tęsknimy za nimi, jaką pociechę daje nam świadomość, że odpoczywają oni po trudach swojego życia? Środa 30 czerwca. Odpoczynek w Nowym Testamencie. Greckim czasownikiem często występującym w Nowym Testamencie i oznaczającym odpoczywanie jest anapałein, odpocząć, odprężyć się, odświeżyć się. Czasownik ten został użyty w słynnej wypowiedzi Jezusa dotyczącej odpoczynku. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Ewangelia Mateusza 11:28 Biblia Gdańska. Czasownik anapałein może także dotyczyć fizycznego odpoczynku. Zobacz Ewangelia Mateusza 26:45. Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich: śpijcie dalej i odpoczywajcie, oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. W ostatnich pozdrowieniach skierowanych do Koryntian Paweł wyraża radość z powodu przybycia przyjaciół, którzy odświeżyli jego ducha. Inny czasownik oznaczający odpoczywanie to hesychadzein. Został on użyty m.in. w kontekście odpoczywania uczniów Jezusa w sobotę, gdy on sam został złożony w grobie. Ów czasownik odnosi się także do prowadzenia cichego życia. Zobacz pierwszy list do Tesaloniczan 4:11. I gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Oraz może wskazywać brak sprzeciwu wobec czegoś i zachowanie spokoju, zobacz Dzieje Apostolskie 11:18. A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc, tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. W list do Hebrajczyków 4:4, gdzie jest mowa o odpoczynku Boga w siódmym dniu po stworzeniu, użyty jest grecki czasownik katapałein, doprowadzić do zaprzestania, dać odpoczynek, odpocząć, co nawiązuje do użycia tego czasownika w Septuagincie, starożytnym greckim przekładzie Starego Testamentu. Co ciekawe, większość przypadków użycia tego czasownika w Nowym Testamencie występuje właśnie w czwartym rozdziale listu do Hebrajczyków. Dlaczego Jezus powiedział swoim uczniom, by udali się na osobność i odpoczęli, podczas gdy mieli tyle możliwości pełnienia misji? Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie zapoznaj się z szerszym kontekstem szóstego rozdziału Ewangelii Marka. Przeczytaj Ewangelia Marka 6:30-32. I zeszli się apostołowie u Jezusa, i opowiedzieli mu wszystko, co uczynili i czego nauczali. I rzekł im, wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Odjechali więc w łodzi na ustronne miejsce, na osobność. Wy sami idźcie na osobność i odpocznijcie nieco, nie brzmi jak zaproszenie. Jezus troszczył się o swoich uczniów, w tym także o ich cielesny i emocjonalny dobrostan. Właśnie powrócili z wyczerpującej misji, w którą on wysłał ich dwójkami. W Ewangelii Marka 6:30 jest mowa o tym, jak wrócili uradowani. Ich serca przepełnione były emocjami. Chcieli opowiedzieć Jezusowi o wszystkich swoich zwycięstwach i porażkach, ale on nakazał im odejść i odpocząć. Marek w swoim sprawozdaniu zawarł wyjaśnienie tego, albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Ewangelia Marka 6:31. Nadmiar pracy w dziele Bożym jest prawdziwym wyzwaniem dla uczniów Jezusa. On przypomina nam, że musimy strzec naszego zdrowia cielesnego i emocjonalnego, mądrze planując nie tylko pracę, ale i odpoczynek. Jak możesz pomóc miejscowemu pastorowi, starszemu twojego zboru i innym kościelnym działaczom, którym grozi wypalenie w dziele pańskim? Jak możesz wyrazić uznanie dla ich pracy i pomóc im znaleźć odpoczynek? Czwartek 1 lipca. Tułacz i wędrowiec. Co sprawiło, że Kain stał się tułaczem i wędrowcem na ziemi? Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 4:1-12. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych, Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł Pan do Kaina, gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział, nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł, cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Tekst biblijny nie wyjaśnia wprost, dlaczego Bóg uhonorował Abla i jego ofiarę oraz dlaczego nie wejrzał na Kaina i jego ofiarę. Mimo to wiemy, dlaczego tak się stało. Kain przyszedł przed oblicze Boże z szemraniem, nie wierząc w swym sercu w obiecaną ofiarę oraz potrzebę istnienia systemu ofiarnego. Jego dar nie był wyrazem skruchy z powodu grzechu. Uważał, tak jak wielu obecnie, że ścisłe zastosowanie się do planu wyznaczonego przez Boga, powierzenie całkowicie swojego zbawienia, by odkupienia dokonał obiecany Zbawiciel, byłoby okazaniem słabości. Wybrał więc niezależność. Przyszedł z własnymi zasługami. Gdy Bóg powiedział, że Kain będzie tułaczem i wędrowcem na ziemi, nie oznaczało to, że Bóg go takim uczynił. Stało się to w wyniku grzesznych decyzji i nieposłuszeństwa Kaina. Nie znalazłszy odpoczynku w Bogu, Kain przekonał się, że nie może znaleźć prawdziwego odpoczynku nigdzie indziej. Hebrajski czasownik przetłumaczony jako wejrzeć oznacza dosłownie, przyjrzeć się uważnie, rozważyć starannie. Bóg przygląda się uważnie nie tyle samej ofierze, ile postawie ofiarującego. Fakt, iż odrzucił ofiarę Kaina z płodów rolnych, nie wynikał z kaprysu czy nieuzasadnionej niechęci. Odrzucenie to było poprzedzone starannym zbadaniem charakteru, postawy i motywacji ofiarującego. Jest to wręcz wzorcowy przykład sądu śledczego. Przeczytaj i opisz reakcję Kaina na to, jak został osądzony przez Boga. Pierwsza Księga Mojżeszowa 4:13-17. Wtedy rzekł Kain do Pana, zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I rzekł Pan do niego, nie. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana, i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu. I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha. Potem zbudował miasto i nazwał je imieniem syna swego, Henoch. Gdy usiłujemy uciec sprzed oblicza Boga, ogarnia nas niepokój. Tęsknotę za łaską Bożą staramy się stłumić rzeczami materialnymi, więziami ludzkimi i nawałem zajęć. Kain dał początek rodowi panującemu, dynastii, i zbudował miasto. Jego wielkie osiągnięcia świadczą o stanowczości i energii, z jaką działał, ale jego dynastia i miasto były bezbożne, więc w końcu obróciły się w niwecz. Nawet jeśli cierpimy wskutek naszych grzechów, jak to zwykle bywa, jak możemy się nauczyć przyjmować przebaczenie oferowane nam przez Chrystusa? Piątek 2 lipca. Do dalszego studium. Według oceny rabinów szczytem religijności był stan ciągłej aktywności. Dlatego też, aby pokazać swoją pobożność, uciekali się do różnych zewnętrznych środków. W ten sposób odłączyli się od Boga i wybrali samowystarczalność. Podobne zagrożenia istnieją również dzisiaj. W miarę wzrostu aktywności i powodzenia w pracy dla Boga powstaje ryzyko pokładania wiary w ludzkich planach i metodach, co sprawia, że odczuwamy mniejszą potrzebę modlitwy i wiary. Tak jak uczniom Jezusa, nam również grozi niebezpieczeństwo, że stracimy z oczu naszą zależność od Boga i zaczniemy poszukiwać zbawienia w naszej działalności. Musimy stale patrzeć na Jezusa i zdawać sobie sprawę, że nasza praca odbywa się dzięki Jego mocy. Pracując z powagą dla ratowania zgubionych, powinniśmy również znaleźć czas na rozmyślanie, modlitwę i studiowanie Słowa Bożego. Jedynie dzieło wykonane z usilną modlitwą i uświęcone zasługą Chrystusa okaże się w ostatecznym rezultacie pożyteczne. Pytania do dyskusji. 1. Ciągły nacisk na to, by sprostać wyzwaniom, być dostępnym, fizycznie, e-mailowo czy telefonicznie, przez cały czas oraz żyć zgodnie z ideałami, które ani nie są realistyczne, ani wskazane przez Boga, może uczynić ludzi chorymi emocjonalnie, cieleśnie i duchowo. Jak Twój zbór może się stać miejscem otwartym dla ludzi zmęczonych, utrudzonych i pragnących odpoczynku? 2. Czy to możliwe, że jesteśmy zbyt zajęci, nawet wykonując pracę dla Boga? Pomyśl o tym, jak nakaz odpoczynku dany uczniom przez Jezusa w Ewangelii Marka 6:30-32 przekłada się na naszą praktykę odpoczywania. 3. W 1898 roku ustanowiono pod Paryżem oficjalny rekord prędkości. Jakiś śmiałek, hrabia Gaston de Hasselhoub de Laubat, rozpędził swój elektryczny samochód do 63 km na godzinę i przeżył, by o tym opowiedzieć. Obecnie samochody są znacznie szybsze. Szybkość procesorów w telefonach komórkowych znacząco przewyższa szybkość superkomputerów sprzed 20 lat. Podróżowanie po całym świecie stało się łatwe jak nigdy dotąd. Niemal wszystko, co robimy szybciej niż nasi przodkowie, a jednak wciąż się spieszymy i brakuje nam odpoczynku. Co mówi to nam o ludzkiej naturze? Dlaczego Bóg uznał odpoczynek za tak ważny, iż obwarował go jednym ze swoich przykazań? 4. Zastanów się nad tym, iż odpoczynek sobotni został ustanowiony w Edenie, jeszcze przed upadkiem ludzi. Fakt ten ma ciekawe skutki teologiczne. Jak świadczy to o znaczeniu odpoczynku nawet w bezgrzesznym i doskonałym świecie?